Jeszcze w czasach powojennych w Polsce znaczny odsetek dzieci przychodził na świat w domu. Dzisiaj wielu osobom taki pomysł nie mieści się w głowie. Większość osób decyzję o porodzie w domu ocenia jako nieodpowiedzialną, czasem jako niepotrzebne ryzykowanie zdrowiem i życiem matki i dziecka. No i dzisiaj pytanie, na ile takie przekonanie ma jakiekolwiek rzetelne podstawy, a na ile opiera się jedynie na stereotypach, na negatywnych ocenach środowiska medycznego. I właśnie o tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie. A moimi Państwa gośćmi są pani Ewa Janiuk, położna z Opolskiej Przychodni Zdrowa Rodzina. Witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Witam.
Ania i Tomek Chyrowie, witam Was serdecznie.
Witamy.
Próbowałam policzyć. 6 dzieci, z tego 4 urodzonych w domu.
Tak, zgadza się.
Pierwszy w szpitalu, pozostały w domu, 6 początkowo, również. Tak? Zaczął w domu, a skończył
w szpitalu. Nie, absolutnie zaczął i skończył w szpitalu, a pierwszy rzeczywiście miał długi
Dobra,
rozbieg
to
w domu.
Wszystko będziemy, wiecie co?
To był najdłuższy poryt w domu w historii.
Nie jest to proste do zapamiętania. No i czekamy i pozdrawiamy, byle spokojnie, dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, położna i pedagog z Uniwersytetu Opolskiego, niebawem do nas dołączy, jest w drodze, tak więc tutaj ten głos także wybrzmi. Proszę Państwa, ten wstęp, który przeczytałam, to są takie obiegowe, internetowe opinie na temat porodów domowych. Co Wy na to? Ile w tym prawdy, ile w tym stereotypów? Jak to jest z tymi porodami rodzinnymi? Bo z jednej strony są tacy, którzy się łapią za głowę i z drugiej strony są tacy, którzy mówią, ludzie, ale o czym my w ogóle mówimy? No kiedyś się w ogóle rodziło w domu, były akuszerki i jakoś nic się nikomu nie działo, nikomu nie przyszło do głowy, że jest to żonglowanie zdrowiem i życiem matki i dziecka.
Akuszerki dalej są, nazywane w tej chwili położnymi w języku polskim. Porody w domu dalej są, były, myślę, że także będą. Najprawdopodobniej nie będą w takiej ilości, w takim odsetku odbywały się w domach, jak to miało miejsce kiedyś, dlatego że zmieniły się zwyczaje, zmieniło się podejście. Część rzeczy zmieniło się oczywiście na bardzo dobre, no ale niestety też między innymi jedno z wydarzeń takich typowo rodzinnych, właśnie typowo domowych, przeistoczyło się w procedurę medyczną i niestety, ale to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że tak jak dwoje ludzi tworzy swoje życie rodzinne w domowym zaciszu, w tym domowym zaciszu poczęte jest ich dziecko, w domowym zaciszu niejednokrotnie dobrze by było, żeby te dzieci przychodziły na świat i tak samo, żeby móc w tym domowym zaciszu także odchodzić z tego świata. To była taka normalna rzecz setki lat temu. Teraz nam się troszeczkę to pozmieniało.
Ci, którzy chcieliby rodzić w domu, no zapewne dzielą się na takich, którzy chcieliby i mogą, i na takich, którzy chcieliby, ale nie mogą, albo się boją, albo są jakieś przeciwwskazania. Czy można określić taką grupę rodzących, czy rodzin, grupę osób, które mogą się decydować, które w ogóle mogą myśleć o porodzie w domu? Od czego w ogóle zacząć? Co jest takim
pierwszym? Przede wszystkim to jest kwestia bardzo, bardzo dobrej diagnozy medycznej, dlatego że wiadomą rzeczą, że poród domowy to poród czysto fizjologiczny. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, to jest to miejsce, które nie jest odpowiednim dla przyjścia na świat dziecka ze względu na bezpieczeństwo. Drugą sprawą jest to kwestia odpowiedzialności, dlatego że tutaj w pełni do końca rodzice wiedzą o tym i są do tego przekonani, że to oni decydują o sobie, o swoim dziecku, o sposobie postępowania. Położna jest osobą, która ma towarzyszyć. Takie jest założenie, taka jest zasada. Ma po prostu delikatnie z boku obserwować, podpowiadać i czuwać nad tym, czy coś nie wykracza poza granice tej fizjologii. I w związku z tym to też są osoby, które muszą być osobami odpowiedzialnymi. Na pewno nie mogą, ja mogę powiedzieć od razu, kto nie może rodzić w domu. Nawet jeżeli byłaby to z punktu widzenia biologicznego czysta fizjologia, nie mogą być to osoby, które boją się szpitala. Dlatego, że jeżeli ktoś, kto boi się szpitala, boi się powiedzmy różnych rzeczy związanych z opieką medyczną, na pewno nie powinien rodzić w domu, dlatego że nadmierna motywacja jest totalną demotywacją i wtedy wiadomo rzeczą jest, że ten poród tak czy inaczej po prostu nam się najnormalniej w świecie zablokuje, a jeszcze od tego jest naprawdę o krok do wystąpienia sporych nieprawidłowości.
Kto jeszcze?
Kto jeszcze osoby, może?
Kto jeszcze nie może? Kto jeszcze nie powinien myśleć?
No nie może mężczyzna na pewno rodzić.
No tutaj niestety panowie jesteście na straconej pozycji i możecie jedynie w sposób właściwy dobierać matki
swoich
dzieci.
Dobra, to skoro już zaczął pani Ewo, to co, czy bywały w ogóle takie sytuacje, że na przykład odradzała pani położnej właśnie ze względu na męża, że widać było, że on w warunkach domowych nie sprawdzi się?
Tak było, dokładnie. I było w ten
czyli
sposób, że to nie chodzi o to, że się nie sprawdzi, dlatego że miejsce, w którym przychodzi na świat dziecko, musi być miejscem, gdzie czuje się bezpiecznie. I jeżeli mama rodząca czuje się bezpiecznie, jest wszystko w porządku, ale proszę pamiętać o tym, że dziecko nie jest własnością mamy, że dziecko jest obojga rodziców i w związku z tym to ten ojciec też musi tutaj czuć, mieć to poczucie bezpieczeństwa, musi czuć tutaj się dobrze, dlatego że jeżeli miałby być zmuszony do pewnych sytuacji, on będzie emanował napięciem, będzie emanował stresem i automatycznie zamiast pomagać może w tym momencie przeszkadzać, a poza tym pamiętajmy, rodzice są obojgiem rodziców dla tego dziecka, to oni mają w dwójkę wychowywać, to oni też podejmują decyzje. W związku z tym nie może być tak, że ktoś, powiedzmy, jeden rodzic szantażuje drugiego, jeżeli chodzi o kwestie, powiedzmy, podchodzenia do niektórych rozwiązań dotyczących dzieci. Ja to bardzo łatwo wyłapuję.
Tak samo jak jest dowolność i to obydwoje decydują, czy chcą rodzić razem, czy to będzie poród rodzinny, czy jest taka możliwość w domu, że podejmuje kobieta decyzję o tym, że chce rodzić w domu, ale mąż chce być poza tym? Bywają takie sytuacje?
Były też takie sytuacje, gdzie na przykład mama była tak święcie przekonana, że przede wszystkim dlatego chce rodzić w domu, że nie wyobrażasz sobie, że miałaby zostać sama. Nie miała takiego wyobrażenia, że mogłaby w ogóle chociaż na chwileczkę zostać sama z tym dzieckiem, które rodzi. I co to będzie, gdy mąż nie będzie mógł być przy mnie? Co to będzie, jeżeli moja położna wyjdzie spoza tego pomieszczenia, a cały paradoks sytuacji polegał na tym, że właśnie rodziła sama, a na prośbę męża, jak mogę ci pomóc, mąż usłyszał,
żeby wyszedł. Czy to dobra motywacja? Tak jak pani mówiła o tym strachu, że strach nie jest dobry, strach przed szpitalem nie jest dobrą motywacją, strach przed samotnością.
To jest całkowity, powiedziałabym, całkowite przeciwwskazanie do podejmowania decyzji rodzenia w domu. Zresztą nie na darmo, jeżeli ja mam małżeństwa, które kwalifikuje do rodziców, których kwalifikuje do porodu w domu, ja muszę mieć jedną pewność, że nie boją się szpitala, że niezależnie od tego, gdzie by nie mieli rodzić, gdzie kobieta miałaby rodzić, będzie się tam czuła bezpiecznie, będzie tam się czuła dobrze. Jeżeli ja tej pewności nie mam i mówię to po kilkunastu latach doświadczenia z porodami domowymi, ja w tej chwili nie podejmę decyzji zakwalifikowania tej mamy do porodu w domu.
Mhm. Jakie jeszcze kwestie pojawiają się podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej, o której pani mówi?
Ojej, to nie jest kwestia jednej rozmowy, to jest bardzo, bardzo długi proces.
To jest przede wszystkim na
dobry początek jest to kwestia wywiadu zdrowotnego, wywiadu rodzinnego, poznania chociażby nawet samych siebie, funkcjonowania w środowisku, także to jest bardzo, bardzo złożony proces, bo z drugiej strony ja muszę czuć się bezpiecznie, żebym mogła dawać poczucie bezpieczeństwa rodzicom, których dziecko się rodzi.
Damy pani Ewie położnej odpocząć chwilę. Dołączyła do nas dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka. Witam cię serdecznie. Herbatka gotowa. Odpocznij chwilę. Mama, która trójkę dzieci też rodziła w domu, tak?
Zgadza się.
Tak jest. Troje dzieci w domu, no jest z nami Ania z Tomkiem. Słuchajcie, jak to w praktyce wyglądało u was? Kiedy wy w ogóle dowiedzieliście się, że istnieje taka możliwość jak rodzenie w domu?
Chodziliśmy na szkołę rodzenia. I to chyba mnie jakoś wpadło do głowy to, że tak naprawdę, no wolałabym jednak nigdzie nie jechać po prostu. Że kiedy zacznie się akcja porodowa, to jakoś tak mi się intuicyjnie wydawało, że to nie jest czas na pielgrzymki z torbami, na jakieś nie wiadomo jakie pakowanie się i zmienianie środowiska, tylko raczej tak czułam, że będę chciała tak utknąć gdzieś w kątku i tam sobie zostać.
Ale sama sobie to wyczułaś i wymyśliłaś, czy już gdzieś była mowa o tym, ktoś wspominał?
Najpierw była taka myśl, czy by się dało, a potem były, zdaje się, książki pani Ireny Hołuj, książki Shelley Kitzinger o porodzie w domu. Pamiętam, że z tej drugiej książki wzięliśmy całą listę położnych, do których napisaliśmy ileś tam listów. Wtedy jeszcze nie było tam chyba maili, bo to było z 15 lat temu, więc to jeszcze nie
jeszcze
było.
Jeszcze nie było tych wszystkich opinii popularne w internecie, więc.
Tak, nie było jeszcze internetu tak bardzo. No No i napisaliśmy, i jedna z położnych, wydaje mi się, że z Katowic, właśnie napisała nam o Ewie. Powiedziała, że tu się możemy zgłosić do tego oto osobnika, żeby zapytać, co
czyli
i jak.
Katowice nadały wam Opole.
Tak jest. No i tak trafiliśmy, bo najpierw pytaliśmy też położne, które pracowały w szpitalu tam naszym, ale one miały jednakowoż jakiś lęk i opór. I ja też to rozumiem, bo to naprawdę trzeba mieć sobie taką zgodę na to, nie da się nikogo do tego przekonać, zmusić, czy jakkolwiek. No i dlatego szukaliśmy i znaleźliśmy. Potem tak przekonywaliśmy się z Ewą, czy tak. Ja byłam takim właśnie też trochę przypadkiem człowieka, który jednak boi się szpitala, i to potem w naszym pierwszym porodzie też wyszło. Że ponieważ ja przede wszystkim strasznie już chciałam rodzić. Byłam tak od początku, od pierwszego skurczu nastawiona, że ja rodzę absolutnie, proszę mi nie przeszkadzać. I tak dwa dni trwało i poczułam, że może jednak ktoś mi przeszkodził, już byłoby miło. No, także tak.
To taki klasyczny przypadek, jak się kończy taki lęk przed szpitalem?
No, szpitalem.
Ale co tak się działa?
No Ewa, na czym się musiałaś nauczyć?
No właśnie o to chodzi. No moi drodzy, prawda jest taka, że to, ile będą chcieli powiedzieć o tej sytuacji Ania i Tomek, to oni mają pełne prawo. Mnie obowiązuje tajemnica zawodowa, więc ja dopóki nie widzę w ich oczach możliwości mrugania, że ja mogę o czymkolwiek mówić, to ja po prostu niczego to nie pamiętam.
To niech oni sami o sobie. Emilia, ty jeszcze nie byłaś położną, nie byłaś pedagogiem, byłaś mamą, która chciała, podjęła decyzję.
Ukończyłam wszystkie szkoły, tak?
Czyli już byłaś wszystkim.
Ja byłam w ogóle, ja jestem nienormalny przypadek, tak? Bo żeby dobrze się przygotować do małżeństwa, to z mężem zaczęliśmy nauki o rodzinie, tak? Czyli 3-letnie studia, żeby się przygotować do małżeństwa. Tam mówili, że poród jest ważny, więc rozpoczęłam studium medyczne, żeby się do porodu przygotować, tak? Więc ja już miałam ukończonych trochę kierunków i to położnictwo mnie przekonało, że szpital to jest najgorsze miejsce na rodzenie. W związku z tym trzeba było znaleźć kogoś, kto wyraziłby zgodę. To znaczy, ja powiem tak, to nawet nie było to, że ja wątpiłam, że ktoś przyjdzie do porodu w domu. Ja zadzwoniłam do izb i powiedziałam, że ja rodzę w domu, proszę mi przydzielić położną. To nie było na zasadzie, czy można i tak dalej. Ja postawiłam ich przed faktem dokonanym, więc musieli mi kogoś dać.
No to teraz jeszcze powiedz, dlaczego ci kogoś przydzielili i jakie w tym momencie, jaki był komentarz, bo ten komentarz i ta łatka była przypięta do mnie, pewnie dalej jest, przez bardzo, bardzo długie lata.
No, w izbach powiedzieli, że jest taka jedna nienormalna, która może się zdecyduje. Więc tak to wyszło.
No ale ja pamiętam, że Ewa, ty wtedy w tamtym gronie. Czasie byłaś działaczką na rzecz właśnie porodów w domu. W ogóle byłaś
ale
znana
to nie,
w Polsce.
To nie hasło byłaś, to się nic nie zmieniło w
ale
tym względzie,
byłaś,
dalej jest.
Tak, i byłaś znana, nie? I dlatego nas do ciebie odesłali.
Ja bym się zatrzymała na moment przy tym stwierdzeniu, Emilia, bo myślę, że bo też nie chciałabym przestraszyć kobiet, które jednak rodzą tradycyjnie i które jednak rodzą w tym szpitalu, że szpital to najgorsze miejsce, jakie się może przydarzyć.
Trzeba powiedzieć, że Emilia tak myślała.
Nie, znaczy ja powiem tak. Proszę zauważyć, że od 15 lat Ewa przyjmuje porody w domu i jak 15 lat temu był 1% rodzących w domu, po 15 latach jest wciąż 1%. Tak,
tak? Ale to jest chyba
czyli
pozostaje
to
kwestią
nie,
wyboru
nie zmienia. Tak?
Kobiet.
Jest pewna cecha, pewne cechy, pewne predyspozycje psychiczne, psychospołeczne, które mówią, że dom to jest dla nas najlepsze miejsce, tak? Więc jeżeli ktoś się czuje bezpiecznie w szpitalu, to oczywiście to jest dla niego najlepsze miejsce i brońcie Panie Boże, żeby kogoś zachęcać, żeby rodził w domu, bo to się i tak nie uda. Natomiast w drugą stronę, jeżeli ktoś uważa, że najlepszym miejscem jest jednak dom, no to w szpitalu też ten poród nie jest potem taki fajny, tak? Zawsze on się jakoś tak bardziej niekorzystnie kończy, więc myślę, że chyba trzeba wypośrodkować i każdemu według potrzeb możliwości. Tak ja to uważam.
To, co Ania powiedziała, to trzeba w sobie mieć po prostu.
A z drugiej strony chciałam zwrócić na to uwagę, bo Tomek wspomniał, że ja byłam już wtedy na liście osób, które gdzieś mówiły, w Polsce były znane pod kątem porodu w domu. Chciałam troszeczkę zweryfikować. Nie tyle porodu w domu, co porodu fizjologicznego, porodu naturalnego. I moim marzeniem jest to, żeby dzieci mogły się w sposób naturalny, normalny rodzić, niezależnie od tego, gdzie mama będzie się czuła bezpiecznie.
Dokonajmy tego rozróżnienia. Poród fizjologiczny, czyli jaki?
To taki, gdzie jest bez jakichkolwiek interwencji medycznych, gdzie mama może w pełni wykorzystać swoje możliwości fizjologiczne, gdzie mamie i dziecku nie przeszkadza się na pierwszym etapie poznawania siebie nawzajem i poznawania świata. To jest właśnie kwestia porodu naturalnego, gdzie nie ma potrzeby ingerencji z zewnątrz. I to jest istotne, że w tej chwili mamy na przykład standard opieki okołoporodowej, właśnie dotyczący porodu naturalnego. Mamy plany porodu, mamy możliwości przygotowania takiego, gdzie kobiety wiedzą, czego chcą, jaka jest tu potrzeba. O tym troszeczkę więcej myślę, że Emilia też powie, bo dalej tym krokiem idąc przygotowała zindywidualizowanej opieki w ogóle nad ciężarną.
Mogłaby jakąś łatwiejszą nazwę wymyślić przy okazji.
Ja to tak nazywam.
Emilia studiowała 3 lata, żeby wymyślić tę nazwę.
Słuchajcie, używamy słowa plan. Pani mówi o planie i też myślę, że tutaj warto wyraźnie to zaznaczyć. To jest pewien plan, to są pewne chęci porodu fizjologicznego, bez interwencji i tak dalej, jakiejkolwiek ingerencji. Natomiast z tego, co tutaj zrozumiałam, Aniu, to użyłaś takiego sformułowania, już w którymś momencie po 2 dniach chciałaś, żeby ci ktoś pomógł zainterweniować, żeby dziecko się w końcu urodziło.
Musiała dokonać, że tak powiem, pewnych manipulacji słowno-muzycznych, żeby nas wygnać z domu. Bo jak zdałam sobie sprawę, że trzeba do tego szpitala jechać, bo tu Ewa była bezwzględna i ja.
Oni byli trudnym przypadkiem w tym
sensie. Nie ma o co dyskutować.
Bardzo trudno.
To dla mnie to była po pierwsze swoista porażka, po drugie rzeczywiście był taki lęk, bo w domu jest fajnie, w domu jest osoba, którą znam, w domu jest mąż, w domu jest po prostu spokój, cisza w miarę. Natomiast tam jest taka jedna wielka niewiadoma i to trzeba było pokonać. Mimo tego, że byliśmy na szkole rodzenia, że zwiedzaliśmy oddział i widzieliśmy tam wszystko, no to jednak zawsze to jest, tak naprawdę chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem w takim momencie, kiedy nie jesteś w stanie się zawsze dobrze wysłowić, ani w sposób elokwentny oddziaływać tak, żeby ktoś jednak wysłuchał tego, co masz do powiedzenia. Więc to z takim obciążeniem jechaliśmy i oprócz tego, że wspominam, że jechaliśmy maluchem i w czasie drugiego skurczu myślałam, że wypchnę przednią szybę rękami i nie był to żadna luksusowa podróż. Także bywało ciężko. Ale no mam też wspomnienie tego drugiego porodu szpitalnego, który teraz niedawno był, bo w styczniu, kiedy rodził się nasz najmłodszy Antoś. I tu już nie było żadnego jakiegoś tam problemu z mojej strony, jakiegoś takiego buntu, tym bardziej, że konieczność była, bo dziecko było ułożone miednicowo i bardzo się tyłkiem pchało na świat, miało wszystko gdzieś. I
tą właściwą stroną
chciało pokazać, co o tym wszystkim myśli. No i widzę właśnie, że ta zgoda wewnętrzna właśnie na to wszystko, co tam spotka nas i na to, żeby po prostu przeżyć to jak najlepiej. I to jest właśnie takie najważniejsze podejście, bo czasami się nie da właśnie, tak jak mówisz, to, że po prostu czasami można się stresować tym, że kurczę, tak bym chciała, się nie da i z tym żalem się idzie, z jakimś takim buntem albo wręcz za przeproszeniem z pyskiem się wchodzi do tego szpitala i momentalnie wokół siebie robi się taki nastrój i tak się do siebie nastawia cały personel medyczny, że wszyscy mają ochotę cię już wystawić z tej izby przyjęć, żebyś już sobie poszła.
Zaszyć.
A jednak a to jeszcze też takie, w ogóle takie pytanie. Podejście pozytywne i taka życzliwość, niezależnie od tego, gdzie się to wszystko odbywa, to jest też stworzenie takiej życzliwej atmosfery dziecku, które się rodzi, tak? Że wokół niego, mimo wszystko, mimo tego, że jest to szpital, nadal jest pokój i myśmy mieli bardzo fajną obsługę, że tak powiem, w szpitalu. Trafiliśmy na bardzo fajnych ludzi.
To też jest, przepraszam, że ci przerwę, pytanie o to, jak są też odbierane w szpitalu rodzące, które zaczynają poród w domu i potem trafiają do szpitala. Jest jakiś problem, czy jest to naturalne?
Jak zdążą, nie?
Myśmy mieli tajne przez poufne, ponieważ myśmy tak się bardzo się nie przyznawali. Dopiero kiedy przyszła położna, bo myśmy jechali już z takim wskazaniem, że warto byłoby jednak przebić pęcherz. Ewa powiedziała, że ona tego w domu absolutnie nie zrobi, bo to jest już ingerencja i nie ma co, szczególnie po 2 dniach męczenia się próbować. No i tak właśnie szepnęliśmy tej położnej dyskretnie, że trzeba by chyba przebić pęcherz, bo my tak właściwie to od niedzieli się zmagamy, a jest wtorek. Ale ona była na tyle wspaniała i dyskretna, że nie zrobiła żadnego halu, nie powiedziała słowa komentarza. Zrozumiała, usłyszała, poszła po lekarza i poszło dalej. Także to naprawdę zależy też od człowieka, że po prostu jak jest tam po drugiej stronie naprawdę człowiek przez duże C, to jest łatwiej.
Ciekawa jestem, Emilia Lichtenberg-Kokoszka, przeszkolona położna, mama, podejmuje decyzję, że rodzi swoje pierwsze dziecko w domu. Ta twoja wiedza ci pomagała czy przeszkadzała?
Ja myślę, że w czasie porodu nie ma ona znaczenia, tak? Że w czasie porodu jesteśmy w tak innej planecie, że cała wiedza jest poza nami, tak? Albo zachowujemy się zgodnie z tym, co nam podpowiada ciało, albo próbujemy z nim walczyć i szukać na której stronie, w której książce była jakaś wiedza. Więc myślę, że chyba ważniejsze niż całe zdobyte wiedza jest podniesienie samooceny kobiety, tak? Pewności siebie, że ja dam radę i że ten poród to ja i dziecko, tak? Ewentualnie, no, osoby towarzyszące w postaci tatuś.
Jak się nie zagada z położną, no to może tam jest obecna.
No, ale co w takim razie? No, szkoły rodzenia są przecież po to, żeby jednak tą wiedzę dać, żeby przygotować, żeby to jak? To nie działa?
Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że jak kobieta idzie do porodu do szpitala, tak? To ona chce wiedzieć, z czym się będzie musiała spotkać, tak? Że chce oswoić niewiadomą, poznać no, tajniki tego rodzenia. Natomiast jest grupa kobiet, które mówią, że nie chcą zdobywać wiedzy, tak? I teraz pojawia się zawsze pytanie, czy to jest niechęć do zdobywania wiedzy wynika z tego, że ona w ogóle nie lubi jakiejkolwiek wiedzy zdobywać, czy niechęć polega właśnie na tym, że ja chcę zachowywać się tak, jak mi podpowiada ciało i nie chcę tej mojej fizjologii, tego mojej podświadomości hamować. Gdzieś tam zaburzać, nie? Także myślę, że tu trzeba byłoby te dwie grupy wyłonić i myślę, że to się da, tak? Myślę, że rozmowa z taką położną, która się opiekuje kobietą w okresie ciąży już pozwala na rozpoznanie, z kim mamy do czynienia, z tą grupą, która przyjdzie, bo chce o tym się dowiedzieć, o tym już nie, albo nie chce się wcale niczego dowiedzieć. Nie?
No to jest w ogóle pytanie o kondycję tej kobiecej intuicji. Jaka ona jest?
Dzisiaj też może być taki
nie lubię tego określenia w dzisiejszych czasach.
Że rzeczywiście nie zawsze kobieta, że tak powiem, ma taki dobry kontakt ze sobą. I że w momencie takim przełomowym, takim, nie chcę powiedzieć stresującym, ale to jest no, szczególny moment rzeczywiście, że mózg działa specyficznie, umysł, psychika, wszystko, emocje działają rzeczywiście specyficznie. Czy rzeczywiście kobieta ma taki kontakt ze sobą i takie przyzwolenie wewnętrzne na to, żeby zachowywać się naturalnie? Czy potrafi to jakby przełknąć? Natomiast ja myślę, że jeżeli chodzi o taką wiedzę, to sama pamiętam, że ja byłam wdzięczna za to, kiedy Ewa na przykład coś mi przypomniała. Ewentualnie teraz, jak rodziłam w szpitalu, że położna mi przypomniała właśnie, że można oddychać, należy by taki długi wydech wziąć.
Ja to wszystko wiedziałam. Ta osoba z boku.
Ona mi musiała o tym przypomnieć, ale z drugiej strony, gdyby nie to, że ja pewne rzeczy wiedziałam, to ja od razu wiedziałam, co to jest za hasło, tak? Ona mogła powiedzieć dwa słowa, ja sobie już wracałam tym moim błądzącym umysłem, aha, no to i już było dobrze. Także to się gdzieś tam przydaje, nawet jeżeli ja tego nie używam wprost, to właśnie chociażby na zasadzie komunikacji z personelem, czy z osobą, która pomaga, to jest, jeżeli jest pewna wiedza wcześniej nabyta, no to jest łatwiej jest sobie przypomnieć, że a, tak, i to też buduje takie też zaufanie, myślę, do osoby, która podpowiada, że kurczę, no tak, rzeczywiście coś tam było, coś tam dzwoniło.
Słuchajcie, jak z tą intuicją jest, kiedy pani obserwuje, czy choćby te pierwsze kontakty, tak, czy pani widzi, że ma do czynienia z kobietą, która, tak jak to Ania ujęła, ma dobry kontakt ze sobą i jest duża szansa na to, że ta intuicja się uaktywni, czy to jest coś, co można jakby wydobyć podczas tych kolejnych rozmów w czasie ciąży, przygotowania, jak to działa?
Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu i na ile tutaj nasz kontakt jest możliwy. Proszę pamiętać, że to nie dotyczy tylko porodu domowego. Ja tu dalej będę przez cały czas akcentować, bo nie na darmo w tej chwili wszystkie z kobiet mają możliwość spotkań z położnymi, takich spotkań edukacyjnych. I proszę policzyć, jeżeli od 21 tygodnia do końca 32 mogą spotykać się co tydzień, to już trochę tych spotkań mogą wykorzystać. Po 32 aż do porodu dwa razy w tygodniu. To jest wszystko w ramach NFZ-u. To jest już najnormalniej w świecie dla nas przygotowane jako konkretny produkt medyczny. I tutaj intuicja oczywiście jest wielką, wielką rzeczą i kobiety, które ze sobą rozmawiają, one potrafią wykrzesać bardzo wiele. Ale też prawda jest taka, że jeżeli my ze sobą rozmawiamy, pracujemy, to jest najnormalniejszy w świecie proces edukacji. I my możemy wtedy część potworów schować do szafy i tam je zostawić na wieczność. Możemy część sił totalnie zbudować wtedy w naszej rodzącej i wyciągnąć wszystkie pozytywy, które faktycznie możemy, wskazać na mocne strony. To jest właśnie to, o czym mówiła Emilia przed chwilą. To jest budowanie mocnej strony kobiety, bo proszę pamiętać, że to jest taki bardzo, bardzo przełomowy moment w życiu kobiety. Tak jak zbliżenie dwojga ludzi. Zwłaszcza pierwsze, będzie rzutowało na całą przyszłość. Zbliżenie dwojga ludzi może być cudownym, wspaniałym wydarzeniem, gdzie hormony szaleją, gdzie dosłownie świat wiruje w oczach, to są, mogą być doznania ekscytujące, ale to może być gwałt. I dokładnie to samo jest przy porodzie. To jest gra tych samych hormonów, adrenalina, oksytocyna, endorfiny. To jest dokładnie to samo. I albo poród może być cudownym doznaniem, albo może być gwałtem. I tak jak kobietę może to wzmocnić, dodać jej sił, co my tu pamiętamy doskonale, właśnie jak dostanę w przerwie zgodę, to bardzo bym chciała jeden przykład tutaj przytoczyć, bo kto jak kto, ale Ania właśnie jest doskonałym przykładem, jak praktycznie biorąc, każde doświadczenie porodu, jak z niej wzmacniało jej kobiecość, jak potrafiła wszystkich dookoła potem ustawić, bo to jest moja sprawa, ja tu rodzę, tak samo potrafi tą kobietę zniszczyć. Dlatego ważnym, bardzo, bardzo ważnym momentem jest czas rodzenia, bardzo ważnym czasem jest czas bycia mamą.
Ty, Emilia, mówiłaś o tym, pani powtarza takie poczucie wartości kobiety. Słuchajcie, czy już pracując tyle lat, obserwując gdzieś kobiety dookoła, rzeczywiście można wysnuć taką prawidłowość, że kobiety z poczuciem własnej wartości, silne, jakby świadome siebie, łatwiej rodzą? Jest to też taki, myślę, taka wskazówka, tak, że warto w takim razie w tym kierunku
tutaj
pracować.
Może przekażę, oddam głos Emi, bo prawda jest taka, że to są moje doświadczenia zawodowe, zdobyte w codziennej pracy, natomiast Emilia to przełożyła na liczby. Emilia to po prostu zbadała.
I co to się, jaki to obraz się przekłada. Ci wyszedł? Jaka prawidłowość?
Dlatego, że praktycznie biorąc na przestrzeni lat, bo od czasu właśnie jak Emilka postanowiła, że ona rodzi w domu, no i tą nawiedzoną położną jej przydzielili, myśmy się tutaj spotkały, to efekt jest taki, że to jest taka stała współpraca. I niejednokrotnie ja siedzę i mówię, Emilia, jest coś takiego, jest taka i taka prawidłowość, ona siedzi, słucha i zaczyna do tego doszukiwać się wszystkich różnego rodzaju powiązań.
Szuka metodologii, jak to ująć w liczby.
Tak, jak to przeliczyć, jak to zbadać.
Jest taka prawidłowość. Pewne siebie.
W tej chwili przygotowując pracę, habilitację, tak, badałam wpływ psychospołecznych cech kobiet na przebieg porodu. I faktycznie okazuje się, że są wśród 6 cech, które każdy z nas posiada, tak, w 2 skrajnościach, niski lub wysoki poziom, można stwierdzić, że jest pewna grupa kobiet, którym będzie się lepiej rodzić, gorzej się rodzić, jedne urodzą fizjologicznie, drugie, choćbyśmy się nie wiem jak starali, i tak urodzą przez cięcie i jest grupa, która musi rodzić w domu.
Jest to przeciekawe, słuchaj, zaraz troszeczkę spróbujecie tak pocisnąć, żebyś ukierunkowała nasze słuchaczki. W tej chwili proponuję krótką przerwę. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o porodach w domu, które z założenia są zazwyczaj porodami jednocześnie rodzinnymi. Dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, położna, pedagog z Uniwersytetu Opolskiego, Ewa Janiuk, położna z przychodni Zdrowa Rodzina, Ania i Tomek Chyrowie. Za chwileczkę wracamy do naszej... Kto pedagog? Pani
też
Ewa,
dodatkowo.
Tak? Przepraszam, też pedagog. 774526377, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę włączyć się do tej rozmowy, to zapraszam.